Dzień dobry wszystkim i witajcie w kolejny odcinek podcastu Buongiorno. Tutaj ze mną Oskar Dąbkowski i dzisiaj będziemy prowadzić bardzo, bardzo kolorowo-tęczowo rozmowę.
Dzień dobry.
Tak. Dwie ciekawe gościni. Mm-hmm. Trzeba to podkreślić,
gościnie,
żebym powiedział.
Gościnie.
Mm-hmm. Były obydwie w Top Model, inne edycje.
10 i 11, wyuczyliśmy się.
Tak. I może ty opowiesz o Julii, żeby tak po cichu powiedzieć. A ty głośno powiesz.
Dobra. Julia Sobczyńska, pierwsza nasza gościni, uczestniczka 10 edycji Top Model, osoba biseksualna, na co też w dzisiejszym odcinku zwrócimy uwagę. Modelka, siłą rzeczy influencerka, ale też aktywistka. I o tym jej aktywizmie dzisiaj między innymi porozmawiamy. A naszą drugą gościnią jest Adrianna Chyżowska, którą przedstawi wam Mateo.
Dokładnie. To jest osoba transpłciowa, która przechodzi
tranzycję
od chłopca do dziewczyny i nam opowie, jak to wygląda, co tam się działo, jak z rodzicami i też swoje doświadczenie od Top Model do teraz, jak bardzo to zmieniło jej życie i co, i ile odwagi do tego jest potrzebne. Nie tylko jej, ale też ile odwagi potrafi przekazać innym, które ją śledzą na social media.
Ciekawe historie, ciekawy odcinek, fajna rozmowa. Mam nadzieję, że dla wielu osób, które się nie zdecydowały na coming out, a mają go w planach, będzie fajnym kopem i mocną inspiracją.
Zaczynamy. Dzisiaj piękny odcinek.
Piękny, bo kolorowy, żeby nie powiedzieć, a właściwie żeby powiedzieć, tęczowy.
Tęczowy i też top modelowy.
Samo piękno.
No, mamy...
Ale zobacz, jakie mamy cztery piękne osoby w studio.
Patrz, już nas tutaj próbują zagadać, nie? Patrz, od samego początku.
Nie, słuchajcie, nie bójcie się. Gościnie też dojdą do głosu.
Tak, nie damy się.
Dojdą do głosu.
Dokładnie. Także Julia i Adriana, dzień dobry, witajcie.
Witajcie, kochani. No.
Witaj. Ile poprzednich odcinków Buongiorno widziałyście?
Jeden?
Który, jaki?
Wow!
Ktoś
ogląda podcasty.
Boże, po prostu zobaczyłam, jak to wygląda, żeby po prostu sobie wejść i wiedzieć, wiecie, co tego, tu Bajera. Mm-hmm. Ale chodzi wam o odcinki podcastowe, tak?
Nie nasze, te takie. Tak, nasze.
A no to jeden, serio. Nie. Jeden.
Który i o czym?
Nie pamiętam, bo tak przelatywałam po prostu.
Po obrazkach.
No bo chciałam tak zobaczyć, wiecie.
Się... Lepiej wyglądamy niż brzmimy.
No bo każdy wasz podcast jest na innym temacie, o innym temacie, więc no...
Inni gorsze, inne tematyki.
O, to oglądałam. Nie, czekajcie.
Inni gorsze?
Nie. Oglądałam cię...
Kaszę?
Nie, to było to, że...
Seksualność?
Albo głupie pytania, albo trudne pytania. Coś jakiego był temat. Ale chyba, że trudne tematy? O, coś takiego.
Grube tematy. Dobry odcinek.
To nie był ten podcast, który ostatnio był udostępniony właśnie na relacji?
Nie, że
informacja była o tym, że wyszedł podcast.
Ostatnio było o seksualność i męskość.
No to ja w takim razie, widzisz, teraz sprytnie właśnie doszłam do tego, że oglądałam właśnie o tym, ale to kawałek.
Dobra, słuchajcie, dzisiaj równie ważne tematy i równie chyba ciekawa rozmowa nas czeka, mam nadzieję.
Tak, jak najbardziej. Macie, nie wiem, czy można powiedzieć podobną historię? Można to powiedzieć, że to jest podobne?
Wydaje mi się, że może pod względem tego, co się działo u nas w głowie, że jakby emocje, które gdzieś tam w nas były, to że możemy je zbliżyć do siebie, no, że byliśmy w pewnym sensie samotne.
Tak. No i tak ogólnie po prostu, no myślę, że każda z nas po prostu miała tę chwilę takiego przejścia i takiego zastanowienia się. No
o co chodzi, tak, co dalej.
No to na pewno z tym możemy powiedzieć, że tak.
Okej. Okay. Bo ty, Julia, no, w sumie kiedy zrozumiała, że lubisz drugą płeć, tę samą płeć?
No jak mam być szczera, to ja już zrozumiałam, jak ja byłam bardzo mała, nie wiem kiedy to było, może miałam 7-8 lat. Ja już wiedziałam wtedy, że mi się dziewczyny podobały, bo ja z siostrą najmłodszą mojej mamy, z Weroniką, no po prostu latałam po wsi, żeby tak powiedzieć. No ona była starsza i miała tam znajomych, no a że ja przyjeżdżałam do babci, no to padało na to, że ona się mną zajmowała wtedy, prawda? Więc ja po prostu z nią uciekałam i ona miała różne koleżanki i ja zwracałam uwagę na nie i bardzo chciałam z nimi przebywać. Więc to już było dla mnie takie, że coś, kurczę, coś tu jest nie tak, nie? No bo na przykład no, byli też oczywiście koledzy, tak? A oni mnie tak bardzo nie interesowali, jak jednak koleżanki, tym bardziej te ładne koleżanki.
Już miałaś takie preferencje, która bardziej ci się podoba, która ładniejsza, która tak, bardziej po twojej gust.
Castingi robiła.
No. Casting to był
przygotowanie do kariery w modelingu. Tak.
Zwłaszcza, że dzisiaj nie przyszła sama, jest tutaj twoja partnerka.
No jest. Ona słucha tam wszystko, no wiecie, potem powie,
Potem będzie autoryzowała i się okaże, że z dwóch godzin nam zostaje 15 minut materiału. Judyta, bądź dla nas łaskawa.
Tak.
Słuchajcie, no dobra, bo zaczęliśmy trochę od tego, Mateo cię tak pięknie podpytał, kiedy sobie zdałaś sprawę, że ci się podobają dziewczyny, bo dzisiaj mam wrażenie, łączą was, nas i tę rozmowę, dwa tematy kluczowe, wokół których się pewnie będziemy chcieli kręcić, czyli te cztery, jak nie pięć magicznych literek LGBTQ+. I o tym sobie pogadamy, bo obie macie przeciekawą historię odkrywania siebie, coming outu, i też opowiedzenia o sobie, o tym, kim jesteście, jaki jesteście publicznie, co było dużym aktem odwagi, więc o to też was pewnie zapytamy.
Właśnie dla mnie to jest dziwne, że w sensie wydaje mi się, że to jest takie, że u każdego to przychodzi taki moment, że dla mnie czy dla Adriany to się tak stawało normalne, że tak. Jeżeli ludzie do ciebie mówią, że ty musisz publicznie o tym powiedzieć, że to jest coś takiego wow, to my na przykład już tego nie mamy. My w ogóle nie patrzymy na to w tych kategoriach, tylko dla nas to, że my o tym mówimy, jest totalnie normalne.
Jasne, ale mówię o tym, że wiele osób się pewnie na to nie decyduje i tak. Wiele osób nie zdecydowałoby się na to przed mikrofonem czy przed kamerami, no, wiecie.
To
jest
prawda.
Jeszcze w programie, który mainstreamowym, wielkiej stacji, który leci w prime time, który oglądają miliony Polaków, wiecie, jakby nie robicie coming outu prywatnego tylko i wyłącznie, o tym też sobie pogadamy, ale też publiczne, co kosztuje, myślę, znacznie więcej nerwów, ale to zaraz. No i druga historia, to na co już weszliśmy, czyli Top Model właśnie, nie? Jakby program, który was odkrył, który was połączył, powiedzmy.
A czekaj, to nie jest Top Model, to jest Top Model.
Top Model. Trzeba na końcu dodać jeszcze, jesteśmy w Mediolanie.
Tak.
To jest trochę jak w MasterChefie, oddaj fartucha.
To już
i od razu wiesz, o co chodzi.
To może zaczniemy od programu, a potem pogrzebiemy dziewczynom w życiu, co to na to.
Dobra, zacznijmy od programu. Zmienił wam życzę.
Tak.
Prawda czy fałsz?
Ale tak na maksa?
Myślę też, że tak, no bo jednak każda z nas i każde z nas, bo jeszcze oczywiście mówiąc o wszystkich uczestnikach, wiodło swoje życie takie na porządku dziennym i no jedni byli może mniej trochę rozpoznawalni, drudzy bardziej, no ale wiadomo, program to jest jednak, no to jest, można powiedzieć, takie właśnie duże, duże wydarzenie w telewizji, gdzie no nie dość, że staje się człowiek bardziej popularnym, dużo osób cię już kojarzy, zna. Dodatkowo więcej na pewno pracujesz, znajdujesz agencję, ludzie cię po prostu już kojarzą jako osobę, bo widzą cię. Można powiedzieć, że nawet wszędzie, bo zależy tak naprawdę, co później robisz. No i zmienia to, przynajmniej u mnie tak było, że moje życie naprawdę zmieniło bardzo. I w ogóle na plus, tak, no bo to... Ja jestem zadowolona z tego, co się teraz dzieje obecnie.
A czujesz tak, że zmienia się, bo ty tak chciałaś? Ponieważ no, wiele osób idzie do takich programów, nawet czasem bardzo daleko zajdzie w programie, ale potem nic z tego nie robi, nie?
No słuchaj, nie szukając daleko przykładów, jest taki program Perfect Picture. Inside joke, proszę.
No po prostu moim zdaniem wszystko zależy od tego, jak my dalej, co my dalej będziemy robić. No bo ktoś może sobie pomyśleć, że dobra, no wszystko mi przyjdzie samo pod nos i nic nie będę robić, a ktoś sepnie dupę za przeproszeniem i po prostu będzie dążyć do tego, co chce i będzie się starać, będzie miał chęci. No nie wiem, moim zdaniem to jest po prostu tylko i wyłącznie podejście osobiste, co dalej, kto jak zadziała.
Wyście się spięły, bo obie pracujecie w modelingu. Chciałem zapytać o to, czy te zlecenia zaczęły wpadać, no sama nie zaczęły wpadać, bo się musicie wokół tego zakręcić, ale przez program i dzięki programowi robicie to, co chciałyście robić? Julia?
Czy robię to, co chciałam robić? No niekoniecznie to, co chciałam robić, dlatego że ja bardziej chciałam być modelką na światową skalę.
Spokojnie.
Spokojnie, tak. No właśnie dążę do tego, że też muszę o tym pomyśleć, na czym się bardziej skupić, tak? Bo nagle pojawiła się ta opcja bycia influencerką, która totalnie nie jest złą opcją, przynajmniej dla mnie, bo dzięki temu, że ten program dał mi przede wszystkim rozpoznawalność i dał mi głos, tak? Głos do większej liczby osób i to jest dla mnie takim najważniejszym czymś.
Zyskiem.
Nie wiem, no, zyskiem. No, 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 no zyskiem, no nie wiem, czy nazwać to zyskiem.
No zwycięstwem prostu, jakimś tak?
Tak, 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 tak. No i wiecie, i dzięki temu ja też mogę trafiać do większej liczby osób i dlatego też zdecydowałam się na udział w wielu kampaniach społecznych, żeby osoby w moim wieku, a raczej w tym wieku, w którym ja jak byłam, to nie wiedziałam, co jest grane i co mam robić, to żeby po prostu dać im jakąś wskazówkę, że ej, zobaczcie, ta typiara była w top model i że w sumie ona ma dziewczynę i zobaczcie, jakoś sobie radzi. No i żeby po prostu każdy miał szansę tak sobie chociaż przez chwilę pomyśleć, że, no, że kurczę, że dobra, może
że
ja nie
dasze.
Byłem... Tak, no. Że nie byłem może w top model, ani nie byłam, ale kurczę, ktoś mi się tam podoba i mogę też jakoś sobie to zadziałać i to zależy tylko i wyłącznie ode mnie, tak? I...
No jednak zwłaszcza, że też program to nie jest tak naprawdę tylko program, gdzie tylko tam się zostaje modelką i modelem, no bo jest wiele agencji w Polsce, tak, gdzie wystarczy po prostu się zgłosić i jeżeli agencja podejmie decyzję, że, no, że mamy tutaj dobry materiał na to, żeby stworzyć coś fajnego, no to się zostaje tą modelką i modelem.
Tak, ale ja uważam, że to jest przede wszystkim praca, bo zauważcie, że jak jesteśmy w programie, to trochę my bardzo dużo tam robimy i bardzo dużo pracujemy. Nasz cały dzień jest naprawdę rozłożony na 15-16 godzinach pracy, więc ty cały czas jesteś na nogach, ty nie masz czasu, żeby sobie poleżeć, usnąć czy cokolwiek. Więc dużo osób tam też chudnie i ma super sylwetkę, bo jest stres, jest dużo pracy, no i no po prostu warunki są sprzyjające. A w momencie, kiedy ty już jesteś w domu i to się wszystko kończy, to tam codziennie się wstawało 6-7 albo nawet w nocy, a wracałeś do domu 22-23 i jeszcze miałeś setki, gdzie to trwało 2-3 godziny, różnie to trwało, w zależności od tego, co cię pytano i tak dalej. Więc w momencie, kiedy ty jesteś już w domu, i okej, no masz tam jakieś współprace influencerskie, które no oczywiście są łatwym zarobkiem, ale my też mamy możliwość do tego, żeby nie wybierać tych współprac, bo to nie jest tak, że my dostajemy je i my musimy je zrobić, tylko my wybieramy to, co uważamy, że dla naszych obserwujących no może się przydać, tak? Możemy o tym opowiedzieć, nam się to przyda, nam się to podoba, więc to jest spoko. No i dobra, no i teraz jesteśmy tutaj i dobra, no i nie chce nam się iść ćwiczyć, nie wiem, jemy jakieś śmieciowe żarcie, cera nieładnie wygląda i to wszystko już wpływa na to, że ty tą modelką nie możesz być, bo jest masa innych dziewczyn, które spełniają wszystkie kryteria i to wcale nie jest takie proste być tą modelką.
A czy macie swoją agencję, agenta, menedżera, czy...
Tak.
Tak? Obydwoje?
Znaczy, no ja byłam w agencji prawie przez rok czasu, ale na razie zrezygnowałam z tej agencji, dlatego że no to jest tak, że po prostu czasem ta współpraca nie wychodzi, tak? No. Że jakby, no może nie mają klientów akurat dla mnie, albo ja po prostu nie jestem w takim typie urody, który tam gdzieś idzie.
No.
Tym bardziej, że Polska no nie jest gotowa, wydaje mi się, na taki typ urody, przynajmniej jak ja jestem, bo ty masz trochę baby face'a, więc ratują cię piegi, oczy, usta, mały nosek i tak dalej.
Ja mam
Ja mam mocne rysy twarzy, też mam no dość spory nos i mam oczy osadzone głęboko w oczodołach, czyli jestem total high fashion i no wiecie, no spójrzcie na wszystkie billboardy, no po prostu na wszystko, co widzicie w galeriach, tam są są bardziej no,
tak jak Ania Rubik, nie? Bo ona też ma takie, jak się mówi, spiczaste rysy i to jest high fashion.
Tak.
Czyli się opłaca bardziej być modelem czy influencerem?
Zależy
pod względem pieniężnym.
Ja w ogóle nie rozumiem ludzi, którzy często mówią, że nie wiem dlaczego ludzie wymagają, że ktoś po top model od razu będzie top modelką podbijającą wszystkie pokazy mody na świecie. Wiadomo, że to jest program, który daje nam dużo możliwości i jedną z tych możliwości to jest praca w internecie. I dlaczego każdy mogę się założyć, żeby z niej skorzystał, bo wiadomo, że to jest dodatkowy pieniądz, no nie oszukujmy się. I dużo osób po prostu zawsze mówi, że aha, czy jednak nie modelka, tylko influencerka, no ale co z tego?
No dobra, ale czasy się zmieniają, wiecie o co chodzi.
No, zwłaszcza, że teraz dużo kampanii takich nawet modelingowych, no to liczy się liczba followersów, nie?
Znaczy...
Nie?
W sensie, już nie? Zaangażowanie. Teraz.
Ja słyszałem.
No jeżeli jesteś Kylie Jenner, to może tak, ale jeżeli wiesz, masz te od 50 do 100, czy nawet do 300 tysięcy, to wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś takiego dużego wpływu, bo jeżeli nie masz swoim kontentem nic do zaoferowania, no i też nie wyglądasz, no to nikt cię nie weźmie do kampanii nie wiadomo czego, tak? No.
Ale powiedzmy ta sama modelka, ale jedna ma więcej followersów, a druga mniej, no to wybiorą tą z większą liczbą.
Znaczy w Paryżu teoretycznie. Wiem, że na to na pewno nie patrzą.
Nie?
Nie?
Tam patrzą po prostu...
Musisz być skinny. Jak osa, tak. I musisz być po prostu w typie takim, że akurat do tego pokazu cię weźmiemy, no. A do innego pokazu cię nie weźmiemy. To tak naprawdę skąd my mamy wiedzieć, co artysta, bo projektant jest artystą, co on ma w głowie.
No,
ty po prostu wchodzisz i ty możesz 200 razy, on powie ci nie, a 201 raz powie, jesteś idealna do mojego pokazu, no. Mimo że wcześniej cię nigdy nie brał, tak? Więc to jest tak jak...
Kwestia wizji przed każdym sezonie i kolekcji.
W ogóle bardzo często jest tak, że modelka wchodzi na ostatnie fittingi przed pokazem, a projektant mówi, a no jednak nie.
No mieliśmy ostatnio case Piotra Czajkowskiego, tak. No. Który właśnie tam odmówiono mu pójście na castingu, a on się wbił tam z nienacka i został ulubieńcem Giorgio Armani.
No właśnie. Nie?
Tak. To była przeciekawa historia. No. Ale tak jak mówicie, wiecie, no jakby macie faktycznie różne typy urody, różne twarze, ale przypomnijmy, też jest wielu projektantów, którzy sobie na różnych tych pułapach estetycznych działają. No mamy Ricka Owensa, gdzie ty byś pewnie prędzej poszła w pokazie Ricka Owensa i mamy, nie wiem, Vivienne Westwood czy Betsy Johnson i tam by bardziej pasowała twoja twarz, tak myślę, nie? Okej, okay, czyli cieszycie się, że wzięłyście udział w programie. To jest jakaś trampolina, to jest jakaś szansa, ale jednak przy większości tych programów Talent Show częstokroć zarzuca im się, że to jest bardziej platforma do promocji jurorów niż uczestników. Czy wyście podczas kręcenia swoich edycji, czyli edycji 10 i 11, już się nauczyłem, bo jeszcze miałyście takie poczucie, że ten program jest bardziej robiony pod Joasię Krupę, Kasię Sokołowską, Dawida, czy jednak on jest dla was? Czy to jest platforma dla was?
No moim zdaniem był dla nas ze względu na to, że tak naprawdę jurorzy byli z nami na różnego rodzaju zadaniach i sesjach, ale
Ale one dotyczyły nas.
Tak. One dotyczyły po pierwsze nas, a po drugie to tak jakby w domu modelek nie było ich z nami. My byliśmy sami tam, byliśmy sami kręceni. Setki też tylko mamy sami, więc tak naprawdę jurorzy byli po to, żeby nas oceniać tam, pomagać, no i tyle. To...
No ale z drugiej strony, no wiecie, no jednak uczestnicy się zmieniają, a jurorzy zostają, więc widz też musi mieć szansę ich polubić, tak? I no musi być tam gdzieś ta przestrzeń zostawiona na to, żeby oni mogli coś więcej powiedzieć i no nie wiem, jak zauważyliście, to na przykład w jednym sezonie Tyszka jest bardziej
eksponowany.
Arogancki. A w drugim sezonie jest bardziej miły, a w trzecim sezonie znowu jest bardziej arogancki i oni się tak z Dawidem trochę wymieniają. Nie wiem, czy to zależy od ich poczucia humoru akurat na ten moment, czy może się
jakiś
coś
taki kaprys mają.
Tak, więc wydaje mi się, że to na pewno ma jakieś znaczenie, ale nie wydaje mi się, że totalnie pod nim.
Ja zauważyłem, że Dawid zawsze daje na finale, zawsze, bo tam ocena jest od 1 do 3, zawsze 3. Nie chcę nikogo skrzywdzić, zawsze daje maksimum.
Beata Tyszkiewicz swego czasu w Tańcu z Gwiazdami, zawsze 10.
Tak, ale ja ją lubiłam bardzo. Ona mi bardzo moją babcię przypomina, ale...
No tak, ikona, jakby nie patrzeć. To co?
To co? Lecimy dalej. Tak. No ja bym teraz poszedł w temat LGBT i co tam u was się dzieje w tym
temacie.
W życiu.
A nie, no już możemy kończyć, nie? Najgorszy podcast
ever. W tym waszym życiu, bo no u ciebie Julia się spytaliśmy wcześniej, o ciebie Adriana, w którym momencie ty poczułaś, że jednak to w tym kierunku chcesz pójść, nie? Że
nie jest jakby powiedzmy, akurat u ciebie mamy do czynienia z historią transpłciową, tak. Żebym się nie pomylił, bo to jednak nie to samo, co transseksualność. Jesteś w trakcie tranzycji, zdaje się. Czyli urodziła się w ciele chłopaka, mimo tego, że... No i właśnie chcielibyśmy pewnie zapytać, w którym momencie zdałaś sobie sprawę, że jednak masz osobowość i charakter dziewczyny i jak się przyjmuje taką wiadomość, jak się na nią reaguje? U ciebie to też był proces, bo ty jakby najpierw zaczęłaś wyrażać się przez makijaż, dopiero potem zdecydowałeś się na tranzycję, ale...
jeszcze wcześniej to przez ubiór w ogóle.
Okej,
okay.
ten moment, nie?
No to, tak jak Julia wspomniała, że ona też czuła to już od najmłodszych lat. Ja już, słuchajcie, czułam w przedszkolu, kiedy chciałam męża, siedząc w ogóle w ławce, to tak sobie obczaiłam, który by się nadawał na męża. I no wiecie, to zawsze jest tak, że chciałam się bawić lalkami, przebierałam się w domu, oczywiście to było takie trochę, znaczy dopóki byłam taka mała, to nie było ukryte, no bo wiecie, moi rodzice mogli sobie pomyśleć, że po prostu się bawię, ale im byłam starsza, tym musiałam na przykład się bawić, dopóki jak moi rodzice na zakupy tylko pojechali. I no wiadomo, to z czasem po prostu jest tak, że przez to, że ja chodziłam do mojej miejscowości, do szkoły, I też no jednak nie, jakoś nie wychowywałam się w otoczeniu osób, które były bardzo w tym temacie jakoś takie, wiecie, otwarte. Doinformowane i otwarte. No. Więc no ja miałam tak, że myślałam, że to ze mną jest coś nie tak. Cały czas myślałam sobie, że no dobra, to mi wali w dekiel. Tak, no serio, tak
same.
Myślałam.
As fuck.
No i to było tak, że ja miałam, no miałam takie dni, że mówię, no dobra, tu jest fajnie, a miałam takie dni, że mówię, no to jest do dupy, nie? No bo jednak no, ale też miałam tak, że nigdy nie umiałam się bawić samochodami i wiecie, no nieraz to jest tak, że
serio. Nie jeździsz mnie dlatego,
a Julia
że
całe życie na traktorze.
Nie, dlatego, że jak ja dostałam od chrzestnej domek taki dla lalek, taki Barbie i tak dalej, mój brat dostał Hot Wheels z takimi potrójnymi kołami, to ja mówię, dlaczego ja się
no
muszę
bawić. No to ja
na każde święta
chciałam tylko i wyłącznie zabawki zwierząt, bo tylko się tym bawiłam, a wiecie, jak moje siostry dostawały lalki, to ja płakałam. No ale no wiadomo, idąc dalej, no to było tak, że no tak właśnie no, ta podstawówka, te gimnazjum, no to był taki cięższy okres i wtedy już coraz bardziej wiadomo, no im się starszym, tym się bardziej świadomym tego, co, no tego, kim się jest, tego, co się robi, co się dzieje z naszym życiem.
To czujesz.
Tak, ale no ja na przykład nie miałam osoby, która by mnie jakoś poprowadziła. Nie miałam, nie miałam nikogo, z kim mogłam o tym porozmawiać. Dopiero wiadomo, później ze swoją siostrą miałam lepszy kontakt, bo i tak na początku to w ogóle my się kłóciłyśmy i w ogóle. Ale no i był ten etap takiego gimnazjum, ta druga, trzecia, no to już było takie, że naprawdę było widać, no bo ja jednak ubierałam się inaczej, no totalnie zawsze byłam inna w ogóle. Jedyna osoba, która wtedy w ogóle mi jakoś tak pomagała, czy mnie wspierała, to była moja pani wicedyrektor, no bo wiecie, podstawówka się z gimnazjum mieszyła, czyli najpierw dyrektor, później wice, którą serdecznie pozdrawiam, jak to będzie oglądała. I słuchajcie, no potrafiłam je zwalniać z zajęć, oglądałam z nią pokazy mody na przykład. Też był Victoria's Secret, ostatni pokaz, 2018 rok, pamiętam. I ona zawsze mnie pcha do przodu, że ty idź tu, ty nie patrz na nich. I to już mi dało taki trochę skrzydeł. No a później, wiecie, poszłam do większego miasta, poznałam więcej ludzi i to już się coraz bardziej nasilało, dlatego u mnie nie było takiego oficjalnego coming outu, bo na przykład u mnie znajomi w klasie nagle zaczęli mówić do mnie w innym zaimku, ja nie musiałam o to prosić w ogóle. Więc...
Tak? Czy to nie było?
Czyli takie przejście naturalne
było? Tak, to w ogóle nie było takiego czegoś, że ej, ale no dobra, to powiedz nam, nie, totalnie nie, więc to było mega kochane. Jeszcze pamiętam, że no tak jakby coraz większa liczba osób to robiła. No i tak to jakoś naturalnie po prostu wyszło. Później no wiadomo, było gorzej z rodzicami w ogóle, ale no tak jeśli chodzi o otoczenie.
To ja chcę usłyszeć o to z rodzicami.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ właśnie jestem niedoinformowany i myślę, że też osoby, które będą oglądać. Jaka różnica między transseksualista, transpłciowość? Jaka jest różnica?
Ja się pozwolę sobie nie wypowiedzieć, dlatego, bo ja jestem, tak, kwestia...
Nie, mi się wydaje, że znaczy transpłciowość to jest po pierwsze właśnie po prostu...
Osoba, która rodzi się nie w swoim ciele, nie w swojej płcie.
Transseksualność to mi się po prostu wydaje...
Ktoś, kto się przebiera
tak,
za
chyba tak.
Osobę drugiej płci?
Tak, drugiej płci, a się nie określa po prostu jako przeciwna płeć. No i chyba tak, a chociaż nie wiem, bo może jestem w błędzie.
Też bym tak wytłumaczyła, no. Ale...
Musimy się doinformować.
To jeżeli ktoś wie, to napisze w komentarzach. Tak, na pewno my jeszcze to poszukamy na tym słynnym Google. Albo te sztuczne inteligencje, które teraz są bardzo znane.
Dobra. A Julia, kiedy był moment, kiedy ty... To jakby przejdźmy do tych rodziców najpierw może od ciebie. Kiedy był moment, kiedy... Czy ty to musiałaś zrobić jakoś, wyrazić słownie, retorycznie? Czy to...
Mamo, tato...
Właśnie ja najpierw do mamy, bo wiecie, bo mama to była taka...
No mama
Mama to jest taka osoba, która jak tata się nie chce zgodzić, to jak powiesz mamie i ją ładnie poprosisz, to ona pójdzie do taty i wiecie, i go jakoś tak wiecie, no trochę, no ona ma swoje sztuczki, tak? No my nie wiemy o co chodzi, ale coś tam zawsze jest. No i ja zaczęłam takie rozmowy powolne, takie, że mama, a co jak ja bym mówię na przykład, lubiła też i dziewczyny i chłopaków? A ona do mnie mówi.
A, zapytałaś.
A ona mówi, a co, a lubisz? Ja mówię, no nie wiem, no tak hipotetycznie pytam. Co by było? A ona...
Nie, koleżanka
no,
pyta.
No mówię,
papierosy w torebce to też koleżanki.
Nie, to akurat do tego to się przyznawałam, ale... Nie, no i po prostu mówię, że no, a jakby tak było, no i przecież, no to co? A ona mówi, no przecież będę cię kochać taka, jaka jesteś zawsze. No to mówię, kurde, z głowy, chociaż jedno, nie? No potem była rozmowa oczywiście, że jednak tak faktycznie jest i że jednak moja najlepsza przyjaciółka to nie jest moja najlepsza przyjaciółka, tylko to jest osoba, którą ja kocham i No i mój tata trochę nie umożliwiał nam na początku spotkania, bo moja pierwsza dziewczyna mieszkała za Piłą, a ja mieszkałam pod Łodzią 60 kilometrów, więc kiedy mój tata nie chciał się zgodzić na to, żebym ja mogła tam jechać, mając... Pierwszej gimnazjum byłam. Mhm. I no to tata się nie chciał zgodzić, a ja już byłam na tyle samodzielna, no to ja tak, pobiegłam szybko do mamy, taty, czyli do babci, która no, mieszka razem z nami w domu, tylko na dole. No i mówię, babcia, słuchaj, ja już tu obmyśliłam, ze Zduńskiej Woli pojedziemy do Poznania, z Poznania do Ostrowia i potem z Ostrowia masz pociąg do Ostrowa Wielkopolskiego, bo tam mieszka twoja siostra. No i babcia moja mówi, dobrze, pojadę z tobą. No i babcia pierwsza wiedziała, pierwsza wiedziała, że ja lubię dziewczyny, dlatego że zostały dwie stacje, a ja po prostu siedziałam i ja się bałam, bo my się wtedy widziałyśmy w sumie drugi raz w życiu. No. Więc ona mówi, co to jest, jakaś księżniczka? Mówi, że ty się tak... Ona wiedziała po prostu, jakich słów...
Wyczuwała.
Jakie użyć. Słowa użyć, żeby mnie nie wystraszyć, ale żeby ode mnie coś wyciągnąć. No i ona mówi, no dobrze, no jak jest taka ważna, no to dobrze.
To jedź.
Tak, to jedź.
Fajnie, że wspierała, tak.
Tak, no i wiecie, tata to był taki, że on był niezadowolony, on z całej siły chciał temu wszystkiemu zapobiec, bo to, wydaje mi się, że to nie chodzi o to, że on nie chciał tylko dlatego, żebym ja była z dziewczyną, bo tylko o to chodzi, tylko że on się bał, że ja sobie po prostu nie poradzę, że to jednak no, w naszym kraju mężczyźni zarabiają więcej, tak? I no i to on jest w stanie złapać babę i ją ogarnąć, jak tego potrzebuje. A...
No tak jest wyobrażenie, ale zdaje się, że właśnie babcia stanęła trochę w twojej obronie, bo w jednym z wywiadów mówiłaś, że babcia właśnie twojemu tatu, tacie powiedziała...
Jesteście świetnie przygotowani.
Tak, tylko że to właśnie...
Kolejni goście.
Tylko że to nie była ta babcia.
Nie ta babcia, no ale tak czy siak, wiem, że jakby ze strony mamy i babci miałaś największe wsparcie i zdaje się, że w momencie, kiedy twój tata niespecjalnie to tolerował, druga babcia właśnie, jak się dowiadujemy, powiedziała mu, albo będzie się kochał taką, jaka jest, albo straci czwórkę.
Tak, to jest to totalnie prawda. To była... I to była sytuacja, kiedy my przyjechałyśmy z Judytą z Holandii, bo Judyta przyjechała po mnie i zabrała mnie tam do Holandii, i ona przyjechała po mnie, mogłam polecieć samolotem, ona przyjechała po mnie po to, żeby mnie dowieźć, jeszcze sobie zrobiłyśmy zakupy i tam cały czas jak byłyśmy, to ona nie pozwoliła mi wydać żadnych pieniędzy, które zarobiłam, tylko żebym ja miała na swoje, no jak idę na studia, to żebym nie prosiła się rodziców, tylko żebym ja miała pieniądze i ona za wszystko płaciła i tak dalej. Więc dla mnie to też było takie, wiecie, duże wyrzeczenie, no bo ona tam siedziała też i też mogła sobie odkładać, ja wolała, żebym ja sobie odłożyła i... No nie wiem, no jak tak o tym mówię teraz, to też się trochę zawzruszam, ale dobra.
Mateo też obecnie.
W każdym razie, jak my wróciłyśmy do Polski, to była sytuacja, że mieliśmy jechać gdzieś na jakąś imprezę, chyba na oś jakąś 18 albo coś, no i mój tata powiedział, że ja z Judytą nie pojadę, bo on nie pojedzie wtedy. No i wtedy pamiętam, że my przyjechałyśmy do domu, no to mój tata wyszedł z domu. No i było ciężko, no ale jak my weszłyśmy do domu i siedziałyśmy już, no to po jakimś czasie przyszedł, tylko po prostu się nie odzywał. Więc no co, miał siedzieć u sąsiada? No, wydaje mi się.
Jego kwadrat nie siedzi na chacie.
No tak, no i właśnie po tej całej sytuacji, no to Judycie też było trochę przykro i głupio, no bo oni wcześniej ze sobą rozmawiali. W sensie tata mój z Judytą rozmawiali i to no, różne tematy, a przede wszystkim też na tematy samochodu i tak dalej. No, Judyta lubi samochody, więc
no to jak wymarzona synowa.
No właśnie, no słuchajcie, ja zawsze mam olej sprawdzony, wodę dolaną i samochód
szyby przetarte, umyte w ogóle.
Żadna lapka się tam nie pali.
Bo ja jestem z tych typu dziewczyn, które wchodzą do samochodu i wychodzą i Judyta pyta, a ile jest paliwa? Ja nie patrzyłam.
Do samochodu paliwo?
Tylko pamiętasz kolor karoserii tyle.
Nie, ja przez... Okay. Jak miałyśmy już swój samochód, to ja przez pewien czas, jak jeździłam zatankować, to ja do niej dzwonię, mówię, który mam zatankować?
Który nasz? Volvo czy Citroen? I w ogóle jakie mają...
Benzyna czy diesel?
No tak, benzyna czy diesel, nigdy nie wiedziałam.
Bo twój tata pracuje w samochodach, nie? Jakby
to w telewizorach. Mówiłeś.
W telewizorach,
anteny, okay. Zakłady,
no ale jakby taka garmin. Złota rączka, nie? Jakby co trzeba, to zrobi. I podobną historię mamy chyba, zdaje się, u ciebie, bo z tego co wiem, tata też nie był, że tak powiem, szczególnie zadowolony i zachwycony, kiedy się dowiedział, że, no, że już nie będzie miał syna, na którym mu tak bardzo zależało.
Nie, bo ja słyszałem historię w Top Model, tą nagraną. Czy coś się zmieniło wtedy? Jaki jest początek tego?
Wiecie co, to było tak, że w ogóle tak naprawdę mojemu tacie powiedziała moja mama, bo oni wyjeżdżają za granicę. I chyba dobrze, że mu powiedziała, bo mój tata jest w ogóle bardzo wybuchową osobą.
O Jezu, piona! No. I ja nie wiem,
ja nie wiem, nie wiem, co by się mogło stać, gdybym ja mu to powiedziała. I moja mama mu to powiedziała, a on miał, wiecie, tak jakby miesiąc czasu na to, żeby przemyśleć wszystko.
A bo już wyjechali wtedy, tak, rozumiem, wyjechali, że nie było go w Polsce.
Powiedziałam, że mama powiedziała, bo oczywiście mama pierwsza wiedziała, tak? Okay. I moja mama powiedziała, że ona, znaczy wiadomo, to był szok dla niej i tak, chociaż ona powiedziała, że ona zawsze to wiedziała. I...
No takie rzeczy się czuje. Tak. W sensie rodzice i... czują, oni się sami oszukują.
W ogóle wiecie co, moja mama nawet taką śmieszną historię mi kiedyś opowiadała, że jak była w ciąży chyba ze mną bodajże, to jej wróżka powiedziała, że będzie miała 3 córki. Taka, co sobie obok wróżyła z kart w szpitalu. Powiedziała, że już miała 3
córki. Bo to masz tu jedną siostrę.
Dwie siostry.
A, dwie siostry.
A, czyli siostry.
Ja też myślałem, mama ze mną w ciąży, a moja mama tak. No nie mówisz, że ty jesteś głupia, nie? No i patrzcie, dobrze jej wywróżyła. No i to było tak, że no, z mamą było no wiele łatwiej. Znaczy na początku też trochę trudniej. Wiem, że mama się na pewno trochę mnie wstydziła na początku i to było to, że nie pozwoliła mi ustawić zdjęcia profilowego innego niż miałam wcześniej na Facebooku, bo tam mówi, że znajomi zobaczą i w ogóle, a ja mówię, że... A ona mówi, że nie tak prędko, bo może coś z tatą, ja mówię, nie, po prostu się mnie wstydzisz. A ona mówi, że nie i w ogóle, i w ogóle.
No, ale ty jesteś taka bezpośrednia, że od razu powiedziałaś, nie? No, no. Ja mamie też mogłam od razu wszystko powiedzieć, ale jak z tatą przyszło do
nie,
rozmowy...
Ja z tatą do tej pory nie gadałam w ogóle.
A ja gadałam.
Tak jakby... Do tej pory jeszcze nie rozmawiałaś z tatą.
Znaczy rozmawiam, ale...
Słyszę, tak, nie na ten temat.
Wtedy,
nie na
wtedy.
Ten temat, nie na ten temat w ogóle. I to jest tak, że no wiecie, przyjechał, oczywiście moja mama tam mi miałam z nią cały czas kontakt, bo się pytałam często, jak tata reaguje w ogóle. No ona sama wiem, co mogła przeżyć w ogóle tam za tą granicą, no bo na pewno narzekał i w ogóle mama powiedziała, że w ogóle tą pierwszą noc nie spał całą. Także to było na pewno dla niego trudne. Ale no wiecie, dla mnie było to jeszcze bardziej trudne, bo ja byłam niewinna w tej sytuacji, ani wiedziałam.
No i ty się męczyłaś tyle lat, a on się nagle dowiedział, nie?
Tak, więc... i dodatkowo, no ja wiecie, jak ich kocham, to ja nie miałam wpływu na to, czy to ich zrani, czy... No, po prostu byłam w takiej sytuacji, że nie wiedziałam, co robić tak naprawdę. I no, moja siostra to było moje największe wsparcie w tamtym etapie tego takiego coming outu, ale nie coming outu przed rodzicami. I wiecie, no tak jakby... no i mój tata wrócił, niby rozmawialiśmy, niby nie.
Czyli też często, takie ciche dni były, nie?
Tak, a ja miałam najgorszą sytuację wtedy, kiedy mój tata chciał mi coś powiedzieć, ale nie chciał mi, tylko mówił mi i mojej siostrze. Wiecie, na przykład po prostu, że to było tak,
do
że...
Do was obie.
Tak, do nas obie, przez co no, też mi było strasznie przykro, że Paula na tym, tak jakby wiecie, cokolwiek się dzieje i no i ona to już w ogóle, no co ona miała poradzić, a tak naprawdę
ale
musiała...
Ale na przykład taka sytuacja, bo jestem teraz ciekawa, że jak było...
Wiesz, to na przykład było tak, że wiesz, na przykład my zostawałyśmy...
Julia przyjmuje podcast, my idziemy na kawę, chodź.
Nie, ale chodzi o to, żeby
nie,
to była rozmowa. Nie,
jasne.
Ale fajnie. To ci może powiem za kamerami.
Nie, nie, jest... No.
Powiedz, no. W sensie ja jestem po prostu ciekawa, wie, że znaczy, mówisz, że Paulina na tym ucierpiała.
Tak, bo na przykład było takie coś, że... my zostawałyśmy, wiecie, same tam w domu i w ogóle, no i nagle mój tata... I mówiąc po prostu... Wam się w dupach przewraca, bo wy nic nie robicie i z nudów wam odbija.
A, no to jest syndrom ale, od taty, bo on
ale nie. Mówi,
bo
syndrom ojca?
Nie. Pracoholiki one są.
Julia,
nie, po prostu,
do mikrofonu.
Wiesz, Julka, a, przepraszam. Wiesz, ja wiem, że to było do mnie kierowane, ale po prostu było w liczbie mnogiej, żeby nie było tak jakby tylko na mnie.
W sensie, ja na twoje miejsce to... No nie wiem, jakie są teraz twoje relacje do końca z tatą, ale ja bym się go zapytała, bo uważam, że taka konfrontacja z twojej strony też jest...
Znaczy, ale poczekaj, to daj
też może go postawić w takiej sytuacji, że on sobie zda sprawę, że to, co mówił, to też ciebie raniło, więc...
Ale, znaczy, wydaje mi się, bo wiecie, tak jakby opowiadałam wam jeszcze w ogóle przed programem, co się działo, a tak naprawdę znaczy on w ogóle jak się dowiedział, że się dostałam, no to też było, że o Boże, że co się tu stanie i w ogóle. No i po...
Wy się śmiejcie, mówię, to tak naprawdę jest takie
przeżycie. Nie, mówię, chyba z ekspresji się śmiejemy.
Ale wiecie, ja też mówię to tak naturalnie, ale no to jest...
To był dramat.
No to jest taki horror życiowy trochę, nie? Naprawdę.
No bo to idzie na całą Polskę, nie?
A czy to na całą Polskę? Chodzi mi bardziej, że taka sytuacja w ogóle w domu, wiesz, co się wtedy dzieje. No takie przeżywanie w ogóle. I wiesz, było tak, że mój tata najbardziej, on mi w końcu powiedział, o co mu chodziło.
O co mu chodziło?
Jemu chodziło o to, że ktoś mi zrobi krzywdę.
No to mój tata to samo!
No jak mówiłaś, to ja powiedziałam...
Mój tata to samo, to jest mój takie, tata to samo.
Tak. I chcą za bardzo chronić was...
Ale nie wiedzą, że przez to nas ranią.
Dokładnie.
No i on dopiero właśnie mi później powiedział, o co tak naprawdę chodziło. No i wiecie, na przykład idąc na ulicy z rodzicami, ludzie do mnie podbiegali i mówili, Boże, że jaką jesteś dla mnie inspiracją, że jesteś przecudowna, robimy zdjęcia i w ogóle. No
to było miło.
Wiecie, otwiera oczy tak naprawdę mu to wszystko i widzi, jak ludzie na mnie reagują. Więc no po tym jest lepiej, naprawdę. Więc no tak naprawdę też mi program w tym pomógł, żeby tata mnie bardziej zaakceptował.
i teraz akceptuje, czy jeszcze jest tak...
Wiesz, to jest różnie. On powiedział, że on się nigdy z tym nie pogodzi, bo on w ogóle powiedział, że gdyby miał pierwszą córkę, to już by... Boże, pierwszego syna, to by już nie robił więcej dzieci, nie? I on do 3 razy, że to KM nie pykło.
A, czy jesteś trzecia, najmłodsza.
Tak, jestem najmłodsza, no. Okay. No i właśnie, i on, mama też mówiła, że on tego najbardziej nie mógł przeżyć, że on chciał mieć syna. A ja mówię, no to co nie chcę zrobić.
No ale chwilę miał, no chwilę się pocieszył, tak? Jak zanim się ta twoja...
Nie.
Okej, okay, nie, od początku no. Była taka ekspresja.
Ja z jednej strony rozumiem trochę to, że właśnie jest taki napór na to, ale to dlatego, że pomyślcie sobie, jak byli te wszystkie króle wcześniej i tak dalej, no to oni musieli mieć syna, że to jest następca, że on i tak dalej.
Jezu, nigdy bym nie przejęła nazwisko chłopa. Ja swoje zostawię mi tyle, ja mogę dwuczłonowe, ale na pewno nie oddam.
A z takich ciekawostek to, jak mój brat nie chciał z moim tatą jeździć na naprawy, to ja chciałam jeździć, bo ja zawsze zarabiałam sobie pieniążek, a mój brat nie chciał, a jak ja chciałam jechać, to mój tata mówi, idź do mamy do kuchni i pomóż i posprzątać, a nie będziesz z mną
jeździła.
No chcieli
was włożyć w standardowe role, nie?
Tak, ale wydaje mi się, że to jest też dlatego, że no, pomyślcie sobie, że jakby moi dziadkowie, a ich rodzice, no to jeszcze jest to pokolenie, które... ledwo po wojnie odżywało, więc tak. Jakby oni są wrzuceni w takie schematy i no, od kogo mieli się dowiedzieć, nauczyć takich rzeczy, że jest trochę inaczej? To dopiero później zaczęło się to zmieniać. To jest mój i twój rocznik, gdzie my wchodzimy i się dzieje zupełnie inaczej.
No w moim przypadku paręnaście lat temu to jednak była choroba w ogóle, nie, gdzie ludzie próbowali leczyć.
No przecież mnie też wywozili do tych takich całych niby sanktuariów, ale nie. I oni tam po prostu ludziom prali głowy.
Byłaś w takim sanktuarium? Opowiesz nam coś o tym?
W sensie nie opowiem ci jakby za dużo, ani nic, tylko po prostu czytałam o tym, że się tak działo, że po prostu ludzie tacy zniewieściali, byli wywożeni w jedno miejsce i mieli prane głowy. Oni mieli wkładane
te takie rozszerzające.
I to chodziło, że to jest złe. I wiesz, jak ty siedzisz 5 godzin i tego słuchasz, no to łeb ci się pierze. No to ty już nie wiesz, co jest normalne.
To jest już bardziej tortura. Niż
tak.
No jakby homoseksualizm leczono też długo przecież wstrząsami energetycznymi, prawda?
No ale przecież na homoseksualistach podczas II wojny światowej, gdzie był Auschwitz i tak dalej, oni byli brani jako pierwsi do eksperymentów. Dzięki temu teraz mogą operować nasze serduszka i tak dalej, no bo to byli ludzie, którzy byli zepsuci i na nich można było wszystko próbować, wiecie, leczyć.
No słuchajcie, wszelkie, otwieram cudzysłów, odchyły do normy, zamykam cudzysłów, jakby umówmy się, bardzo, bardzo długo nie były mile widziane w społeczeństwie. Zresztą jest wciąż wiele społeczeństw, gdzie no, za homoseksualizm można trafić do więzienia albo zostać ukamieniowanym. W Polsce się to zmienia, ale chciałem zapytać trochę przy tej okazji właśnie, jak wam się żyje w Polsce w tym... czym jesteście i kim jesteście.
I to jest odpowiedź.
Dupy. No,
ale nie, nie
globalnie, pytam, nie, to nie, za tak chwilę. Ogólnie. Natomiast pytam globalnie też trochę w kontekście Adrianny, bo przypomnijmy, no wiemy wszyscy, jak wyemitujemy ten odcinek, to myślę, że partia polityczna PiS wciąż będzie niestety u władzy. Mamy tam Jarosława Kaczyńskiego, któremu
się
kiedyś tak powiedziało w ramach pewnej krytyki czy ataku na osoby właśnie trans... płciowe. Jest w tej chwili 5:30. Do tej pory byłem mężczyzną, a od tego momentu jestem kobietą. Ten słynny, obraźliwy komentarz. Aha. Władza na pewno ani osobom LGBTQ+, ani transpłciowym, że tak powiem, nieba nie uchyli. Jak to jest się poruszać w polskim społeczeństwie, mając tego poczucia?
Wiesz co, ja nie mam tego poczucia w ogóle takiego, w ogóle ja mam...
Uciemiężenia.
Wiesz, moim zdaniem po prostu są ludzie, którzy intelektualnie sięgają zera, są ludzie, którzy jednak wiedzą więcej i są bardziej otwarci umysłowo. No i ja zawsze sobie powtarzam, nie tolerować to, że ktoś może laktozę, a nie kogoś i tak naprawdę uczucia innej osoby. Więc no, wiesz, ja jako osoba, która ma mocny charakter i która jest dość pewna siebie, no to ja nie ukrywam, że jednak dobrze mi się żyje w Polsce, no bo wiesz, ja jestem osobą, że jak ktoś do mnie...
Która się odezwie.
Tak, to ja, wiesz, ja niezwyczajna, żeby ktoś tak do mnie skakał, więc...
jak taka ciłała jesteś.
No także, nie wiem, ja po prostu... nie przejmuję się niczym, co wiesz, w moim życiu nie ma znaczenia i co nie ma wpływu na te moje życie. Znaczy, no to akurat te polityczne
sprawy... Ale nie zawsze tak było, nie?
Tak, no nie zawsze tak było. Jednak wiesz, to musisz dojść do pewnego etapu, żeby tak było.
Do tego dorosnąć. Chociaż u imperfekcyjności mówiłeś, że ciebie bawi hejt i ty lubisz hejt, bo jakby... nie wiem, czy inspiruje, czy masz okazję do tego, żeby odszczekać.
Nie, daje mi siłę w ogóle hejt.
Daje ci siłę?
Tak, ale no kiedyś tak nie było. Wiesz, za bycie innym po prostu... no wiesz, to było takie coś, że wszystko, co tak naprawdę kochałaś, co przynosiło ci szczęście, przynosiło ci tym samym ból. Mm. Ale no jednak, wiesz, dochodzisz w życiu do takiego etapu, kiedy
już jesteś... Trzeba to oddzielić wszystko grubą kreską, też, żeby pomyśleć, że dobra, to mi jest w ogóle niepotrzebne,
i jesteś,
a
jesteś, wiesz, ze względu na to, że ja przynajmniej tak miałam, w moim przypadku to było tak, że ja miałam tyle już tak jakby na sobie tego hejtu i tyle się we mnie wlewało, że no, że to po prostu się na to odporniłam i tyle. Okay. I tak to zadziałało u mnie. No i tak to, ja sobie czasem w ogóle czytam hejty, no bo ja lubię, po prostu mówię, ja mam tak, że sobie czytam i jakoś rosnę w siłę. Nie wiem, jak to, ja się cieszę, że tak jest.
Dobry system obronny, nie? Bo jakby większość jednak ma tak, że czyta i się kurde kuli w sobie, nie?
Nie, ja mam tak, że serio mnie to nie rusza. No a jeśli chodzi o te takie podejście, no to...
Ale nie życzymy. Chyba, że wiesz.
Ale wiecie, to jakoś umysłowo tak jakby przygotowywałam się na to, że będę miała więcej jednak, bo miałam mniej, więc mam pozytywnie zaskoczone.
W sensie, po top model?
Tak, po top model.
No to ja też myślałam, że będzie dużo hejtu, a wcale tak dużo nie było, ale...
No ale jeśli...
Czy ja bym powiedziała tak jak ty, że mnie hejt jakby motywuje, czy coś. Raczej nie, mi jest przykro, dlatego że ja myślę sobie o tych ludziach wszystkich, którzy, no nie wiem, są ode mnie młodsi i tak dalej. I ja jakby, ja jestem matką Teresą, która bierze na siebie wszystko i niby wiem, że jakby z jednej strony mam to w dupie, a z drugiej strony jest taki dzień, gdzie ja muszę to wszystko wyrzucić.
A czujesz, że ten hejt jest bardziej od młodszego pokolenia, czy od starszego? Znaczy, wiesz, nie?
Od tępego takiego.
Tępego.
Mi się w ogóle wydaje, że to jest tak, że...
Tak jak dużo... noże, też są tępe.
Tak.
No i można na nich mówić, że są głupie noże.
O, tak.
Najczęściej to wygląda tak, że wchodzisz w komentarz, wchodzisz w hejt, a to jest osoba, która nie ma zdjęcia, tam wiesz, zero lajka, zero...
Fake konta najczęściej.
Nie tylko, że fake konta, wiesz, to są ludzie, którzy tak naprawdę nie chcą się pokazać, nie chcą się ujawnić, a najgorsze jest to, że ludzie w tych czasach są przyzwyczajeni do różnego rodzaju stereotypów zachowawczych, że wiesz, skoro jest tak, to ja nie mogę zrobić nic innego, bo mnie zaraz ktoś hejtuje. To jest w ogóle przykre strasznie. I to na przykład, wiesz, to jest straszne, że naprawdę ludzie ograniczają swoje, tak jakby, no ograniczają swoje życie, bo wiedzą, że spotka ich hejt. Także na przykład w moim przypadku było tak, że wiecie, bardzo dużo ludzi w ogóle do mnie pisało, że jestem inspiracją dla nich ze względu na to,
że... To jest piękne.
To jest piękne, wiesz, kiedy czytasz takie rzeczy i kiedy ludzie ci piszą, że w ogóle też zmienili podejście totalnie do takich osób, to jednak wiem, że daje ludziom siłę do tego, żeby...
Masz zwycięstwo takie na swoim koncie, że kogoś, że wiecie, że to jest tak, że możecie o tym mówić i na 100 osób dwie zmienią zdanie, to i tak to już jest dobrze.
To już jest dobrze.
A ja mam pytanie, jak to jest z tym przejściem, z tą
tranzycją.
Z tranzycją.
Ogólnie tak.
Jak to wygląda?
Wiesz co, ja w ogóle zaczęłam tak naprawdę bez żadnego papierka, bez niczego.
Zaczęłaś brać hormony?
Tak, jest lekarz, mój lekarz w Gdańsku, Dominik Rachoń, mogę powiedzieć, i polecam go każdej osobie, która chciałaby zacząć swoją tranzycję ze względu na to, że nie musicie półtora roku łazić po psychologach i wiecie, do terapeutów, którzy niestety w Polsce i tak nie są aż tak pomocni. Szczerze wam powiem, nie są aż tak pomocni osobom transpłciowym, tylko możecie iść do lekarza, który po prostu da wam leki hormonalne. I ja tak zrobiłam, że nie miałam, po prostu poszłam do niego, rozmawialiśmy i w ogóle.
A on jest seksuologiem?
Tak.
A no to
ogólnie ja jestem jego pacjentką i wiecie, no.
Good point.
I też endokrynologiem i w ogóle. I po prostu zaczęłam od hormonów i wiecie, tak wszystkie inne etapy to już jest w drodze. Nie, wiecie, no tak naprawdę musiałabym czekać prawie rok, żeby dostać te leki. A tak to rok je mam, plus dodatkowo rok robię wszystkie kolejne, wiecie, te rzeczy, które będą mi potrzebne.
A masz w planach pełną korektę płci? Masz w planach pełną korektę płci?
Tak. Okay. No jednak, wiesz, chciałabym żyć takim życiem, żeby było mi swobodnie, wygodniej, żebym się, wiesz, tam tak jakby, żebym była 100% kobietą. Więc okay. No, tak.
Żeby głowa szła jakby w tym samym tempie, co ciało, żeby no, jakby tworzyło no. to.
A po jakim czasie transacji z hormonami można operację wtedy robić?
Tak naprawdę możesz od razu, tylko to są po prostu kwestie koszty, finansowe. No. Mhm. To są bardzo duże
koszty. A drogie to jest?
No i musisz wybrać lekarza, który ci zrobi tak, jak ty chcesz w sumie, bo to nie jest tak, że każdy lekarz robi tak, jak ty sobie wymyślisz. Nie? To są...
No w Polsce na przykład nie ma opcji w ogóle, nie ma
takiego lekarza. Nie ma. A gdzie można zrobić taką operację najbliżej?
Tajlandia, Turcja i jeszcze, i Bangkok.
Bangkok.
To Tajlandia. Tak. Czy Azja, okej.
Okay. Tak, naprawdę. No, ale w Tajlandii to jest, to tam po prostu, wiecie, cały świat się zjeżdża na takie operacje. Więc...
Ej, ale jak ja byłam na takich targach, na tym kongresie kobiet i tak dalej, to dostałam taką ulotkę właśnie, już nie pamiętam jaka to była nazwa i co tam się dokładnie działo, ale po prostu dostałam ulotkę właśnie o tym, co robić w Polsce też, żeby... No, żeby przejść tą tranzycję. No i że są jakieś, jak to się nazywa, stowarzyszenia, czy tam organizacje i tak dalej, które pomagają. Ja nie wiem, na ile to jest, wiecie, rzetelne i
a
tak
wiesz,
dalej.
Ja też nie wiem, bo ja właśnie przy żadnej organizacji nigdy nie pracowałam, nie w żadnej nie byłam. Więc może warto się tym zainteresować w końcu.
Właśnie, ja ostatnio dostałam też magazyn Duma z KPH, bo oni jakby go współtworzą i tam też jest wywiad ze mną i w środku były właśnie broszurki z tym, jak o tym rozmawiać, gdzie się udać i tak dalej, więc tam było krok po kroku. Ja akurat tej broszurki nie czytałam, no przyznam się, że jej po prostu nie czytałam. Odłożyłam ją na bok i skupiłam się bardziej na magazynie samym, na tym, jak jest, wiecie, zrobione i tak dalej. No ale jak wrócę do domu, to chyba pierwsze co to zobaczę i zobaczę, czy jest taka możliwość. Bo dlatego właśnie...
I umawiamy się, że pod tym odcinkiem Julia przeklepie całą treść na klawiaturze broszurki.
Tak? No, ale pytanie,
jak bardzo dobrze by to robili w Polsce w porównaniu do miejsca, gdzie, wiesz, tak, robią tysięcy takich operacji.
To jest prawda.
Częściej na polskie szpitale się mówi umierania niż szpital, także no. Jestem ciekawa, jakby to wyglądało.
A propos magazynu, to chciałem pokazać Państwu taki magazyn przy okazji, którego też się trochę dzisiaj spotykamy, czyli polska edycja Voga z czerwca już minionego roku, czyli proszę Cię bardzo, 2022. Na okładce dwie okładki Delicious. Tęczowe LGBT, czyli mieliśmy Julię właśnie i Judytę i drugą parę męską, prawda? Z tego co pamiętam.
Tak.
Chciałem trochę zapytać o to, jakie wrażenie zrobiła ta okładka, bo to było już po programie się rzeczy.
Ja pamiętam, że był olbrzymi taki hit na ulicach, nie? Że ludzie
zrywali.
Tak.
Czy was to dotknęło prywatnie w jakikolwiek sposób? Zgaduję, no, na samym Wogu, z tego co patrzyłem, Wog Polski jest akurat zresztą jak wszystkie edycje bardzo jednak LGBT friendly, zresztą czerwiec robią takie akcje, więc jakby tam komentarze były same pozytywne, ale przeleciałem kilka różnych forów w serwisach plotkarskich, no i tam się pojawiały, słuchaj, różne niemiłe historie. A jak was to dotknęło bezpośrednio?
Znaczy nie wiem, czy wiecie, ale to jest tak naprawdę w Polsce pierwsza okładka z parą, tak, z parami.
No,
było głośno,
więc to jest po prostu też wydarzenie historyczne, tak, więc
chciałam
dla mnie to było...
Chciałam powiedzieć, laska, zapisujesz się do historii.
No, proste, kurde. No. Więc to jakby jest dla nas takie najważniejsze i wydaje mi się, że wiele osób na to spojrzało też w ten sposób, że kurczę, no ile czasu możesz mieć zamknięte oczy i udawać, że tego nie ma, że tego nie ma, że tego nie ma, bo ci klepią tam na tych stacjach, których nie oglądamy, klepią. Więc jakby wydaje mi się, że ludzie też mają tego dość, się trochę budzą i oczywiście są tacy, którzy nigdy nie zmienią swojego zdania, ale są tacy, którzy te oczy zaczynają powoli przecierać i chcą zobaczyć też tych ludzi i nie tylko tolerować ich, co sugeruje, że są gorsi, tylko po prostu traktować jak równych sobie, bo nikt nie powinien nikomu sobie do łóżka wchodzić, co tam się dzieje. Ale nas dotknęło to w taki sposób, że no my to w ogóle skakałyśmy, my nie mogłyśmy uwierzyć w to, że tak się wydarzyło.
A jak przyszła propozycja? Ktoś zadzwonił?
Vogue sam się odezwał.
Wow.
Więc wow.
Właśnie do was, tak? Powiedział, tak, że chcemy okładkę z wami i w ogóle...
Vogue odezwał się sam, akurat ja wtedy właśnie byłam jeszcze w agencji modelingowej, więc on jakby do
przez
nich...
Agencję.
Przez agencję. Też po prostu, no po prostu powiedział, że chciałbym tą i tą dziewczynę i tak dalej, no a Judyta nie jest na przykład w agencji, więc od razu jak pojawiła się taka propozycja...
Musiała się zapisać, na ktoś okazało, że jest modelką z dnia na dzień.
Nie, ale właśnie jak się...
Are you a model girl?
Ale wiecie co, ale naprawdę ja uważam, że ona mogłaby być dobrą modelką, przynajmniej fotomodelką, bo twarz ma idealną, no i tam siedzi.
Wzrost Kate Moss, tak. Więc jakby jedna na rynek by się nam przydała.
Tak, ale uśmiech taki, co go nikt nie zastąpi.
Sweet.
No słuchajcie, dobra, ja chcę powiedzieć tym gościu, co on to wziął i zamazał. No, bo na
Mokotowskiej... A to był jeden gościu?
Tak, na Mokotowskiej były właśnie te plakaty. I po prostu jakiś pan, który wyszedł sobie akurat... z kościoła na Placu Trzech Krzyży, musiał po prostu... Musiał specjalnie pójść do sklepu po to, żeby kupić ten po prostu spray, po to, żeby tam wrócić i wiecie,
jaki
i zamazać.
Effort,
a wiecie,
jaki...
a mógł te 50 zł za ten spray czy tam 20 wnukowi dać, nie? No. Ale nie, no przecież zamarzę. No i gościu kupić. Zamazywał, a akurat traf chciał, że ktoś
Tam przechodził,
był,
nagrywał.
Tak, i to nagrał po prostu. I się pytał, dlaczego pan to robi, a on nawet nie był łaskaw odpowiedzieć, więc jakby samo to o jego inteligencji świadczy, że jeżeli ty już coś robisz, to powinieneś mieć argumenty do tego, pewnie, żeby też powiedzieć, dlaczego to robisz i w jaki sposób też udowodnić te, tą swoją rację. A jeżeli no, nie masz nic do powiedzenia, to tylko to mijasz, dziękuję, do widzenia. No i Marta Warchol razem ze swoją dziewczyną, które pracują w sumie w TVN-ie, w TVN24, pracuje Marta. Tak. One poszły, bo zobaczyły to, bo to się szybko rozesnął po internecie i w ogóle po całym świecie, bo to nawet nasza pani, od której wynajmujemy mieszkanie, Marta, pozdrawiam cię, to ona powiedziała, że jej znajomi z Meksyku o tym słyszeli, o tej akcji po prostu, że ten gościu to zamazuje, że jak bardzo homofobiczna Polska jest. No, dziewczyny poszły i zrobiły sobie zdjęcie, jak dają sobie buziaka na znak tego, że protestu. One się nie zgadzają. No i jakby ja, korzystając ze swoich zasięgów, które były wtedy bardzo, no wiecie, jednak dobre i jeszcze dzięki Wogowi to już w ogóle sztos.
No, dziękujemy Wogowi w imieniu Julii.
Tak, no to po prostu...
Jeszcze stęcza tutaj.
No jest, tak, jest, pięknie. Tak. No to po prostu, wiecie, powiedziałam, dobra, ludzie, idziemy, zrobimy tam, po prostu staniemy, porobimy sobie zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, ja o tym powiedziałam na Instastory na Instagramie i nagle patrzę, a zrobiła się grupa w ogóle na Facebooku. Ktoś zrobił grupę i tam, wiecie, normalnie ludzie cały czas się dodawali. No i na miejscu to tam było 70 osób. No ale to wiecie, to się wydarzyło o godzinie 15, a akcja była o godzinie 19. No to wiecie, ile osób się mogło zebrać w tak krótkim czasie. To...
No i było publiczne całowanie się.
Tak, było publiczne całowanie się, były w ogóle wywiady z Norwegii. Przyjechała jakaś dziewczyna, nie wiem, chyba na jakiejś wymianie czy cokolwiek. Ona to, po angielsku wywiad, ja to w ogóle byłam taka wtedy zestresowana, że to jest koniec, to był mój pierwszy wywiad po angielsku, no. Wiecie. Ja rozumiałam wszystko, co ona do mnie mówiła, jak ładnie chciałam to powiedzieć.
Yes, I love kissing.
Tak. Nie, no to było ogólnie bardzo stresujące, ale... Najważniejsze było to, i najbardziej mi to zapadło w pamięć, że jedna dziewczyna przyniosła farby i pędzle i miała ich tak dużo, że powiedziała, że my to odmalujemy, że wiecie, ja wtedy się tak poczułam w tej całej wspólnocie, tak miło, że w ogóle ktoś chce to naprawić i że my w ogóle, i to pokazuje, że my mamy siłę, żeby naprawiać i nawet jak jest wszystko do dupy, bo takich ludzi... heteryków, czyli wiecie, dla większości normalnych, ich nie spotykają takie rzeczy, że ktoś na ciebie, nie wiem, jebie, powiem brzydkie słowo, że ty jesteś taki, że ty jesteś taki, ty jesteś taki. My tyle z Adrianą, wydaje mi się, ciosów dostałyśmy od życia, że to jest takie coś, że my już nie jesteśmy do zbicia, my jesteśmy jak ta torebka taka do pękania, że możesz pękać i pękać, i pękać, i pękać, a te bąbelki się praktycznie nie kończą, więc...
To jest prawda.
Więc... No to nam tylko dodało kopa i jeszcze jak żeśmy to razem wszystko odmalowali, to w ogóle wtedy poszło w internet. To wtedy w ogóle jakie była jazda, że
wiesz. To była w ogóle
wiesz,
akcja, nie dość, że właśnie na całą Polskę, na cały świat w ogóle.
No. Tak. No piękny mobi, piękny viral. Ale a propos tego, co powiedziałeś, że pary heteroseksualne, no siłą rzeczy, ponieważ jest ich większość od 80 do 90% średnio w każdym społeczeństwie, tego nie przeżywają i właśnie znalazłem jeden taki absolutnie w ogóle, myślę, bezsensowny i ohydny komentarz, ale przyczyna, bo akurat nie jest jakiś bardzo złośliwy. Przesadnie, a propos tego, mówię o jednym z forów, tam załóżmy na plotku, przesadnie ściskają wszędzie osoby homoseksualne. Dlaczego nie ma takich okładek z heteroseksualnymi parami? A słuchajcie, ja miałem okazję pracować w kilku magazynach show biznesowych i co druga okładka Gali, co druga okładka Vivy, co druga okładka Party, co druga okładka Show, to są okładki z parami.
Tylko chodzi o to, że tego tak nie samo... zauważa. Nie
był
zauważa.
Case we Włoszech, gdzie Barilla...
makarony.
Nie, czekaj, nie, może Barilla robiła, albo Barilla, bo tak. Mulino Bianco, co jest z tej samej grupy, no to wiecie, jak są te reklamy makaronów, tych, nie wiem, makaronów albo ciasteczek porannych, ta cała rodzina i tam była rodzina z dwoma facetami.
Tak, bo mama przyjechała do jednego z nich, nie? To była taka historia i że on gotował i dopiero w trakcie reklamy wychodzi, że gotuje.
Chyba to widziałam gdzieś, nie wiem czy...
A ja nie,
i to był wielki przełom, że wiesz, taka historyczna marka włoska, nie? Też wspiera LGBT.
A kto zrobił, jakaś marka, nie wiem czy nie Dolce & Gabbana, tą kampanię, że też było właśnie, tak jak Vogue zrobił...
Dwóch facetów chyba, co się całują.
Dwóch facetów i laski też.
Nie wiem, czy to było Dolce & Gabbana, nie dam sobie...
Przecież tego jest multum, no jakby w modzie nie dziwimy się, ale nie? Bo jakby bardzo dużo... Bardzo wielu jednak projektantów, wizerzystów, stylistów jest homoseksualistami, więc come on, ale na przykład no, to są przełomowe kroki, myślę, że taka reklama, ale co lepsze, gadaliśmy o tym w grudniu, tak duża instytucja jak Poczta jakby Narodowa, czyli Poczta Publiczna w Danii, nie wiem czy pamiętacie, dwa lata wstecz zrobiła reklamę z Mikołajem, czyli świąteczna kampania. Widziałam. gdzie Mikołaj na końcu wraca do swojej chatki, jakby rozwieziwszy wszystkie prezenty. I okazuje się, że czeka na niego partner. No. Bo to są big steps, nie?
To chodzi o to, żeby pokazać, że te osoby też mają dobroć w sercu. Ale do Włoszech ja chcę wrócić jeszcze. Ja mam z Edytą, bo uśmiała się parę razy.
Zapraszamy.
To tam jest przecież stacja metra cała tańczowa nawet. No właśnie, tam, to ja uważam, że tam bardzo ludzie są przychylni i jakby, że już dla nich to jest totalnie normalne też. No,
dużo bardziej niż w Polsce.
No tak.
No nie ma co porównać, bo przecież Polska jest chyba w trzeciej...
No ostatnie miejsce teraz ma.
No. Pomimo tego, że we Włoszech mamy Watykan, nie?
A, no właśnie.
Pomimo tego.
No, papież miał krzyż z flagą LGBT. No. Nie wiem,
ale we Włoszech trzeba uważać z tą flagą, ponieważ we Włoszech flaga tęczowa to znaczy PiS po prostu.
W sensie, że pokój.
Pokój. I to było chyba w latach, 2000, 2001, coś takiego.
Pokój numer jeden.
I coś tam się nie, czekaj, kiedy te wieże w Nowym Jorku.
2001 rok.
2001 rok i wtedy we Włoszech wszyscy mieli te flagi tęczowe z napisem PiS, patrzy.
No bo to często idzie w parze, nie? Jakby w sensie na tęczy się nadrukowuje ten napis.
Czyli często jak, nie wiem, wyjeżdżacie do Włoch i widzicie wszędzie na balkonach te flagi, no to jest najczęściej, że to jest pokój, a nie LGBT.
No tak, ale jakby umówmy się, wciąż jednak ten poziom tolerancji właśnie.
No jest,
na zachodzie
jest dużo wyższy. Jest dużo wyższy.
Tak, nie podnosimy Białorusi, gdzie przecież oficjalnie Iraku, Iranu, gdzie homoseksualizmu nie ma i gdzie generalnie za to się karze, prawda? I karą więzienia, i karami cielesnymi.
A jak u ciebie z miłością, Adriana?
Ekskluzyw.
Dramat. Gdzie no ze mną z miłością?
Łuka.
No, dawaj.
Napijam się za miłość.
Dawaj tą wódę.
Wiecie co? Ja miałam w ogóle, znaczy teraz tak nie mówię, ale bardzo dużo w ogóle czasu mówiłam, no tak po prostu, że mówiłam, że miłości nie ma, tak moim zdaniem kiedyś, nie mówię, że teraz, ale kiedyś miłość to tylko przynosiła tak jakby ból i cierpienie, tylko z tymi się kojarzyła. Wiecie dlaczego?
Jezu,
no bo
brzmi
tak naprawdę,
jak jakiś niemiecki klasyczny poeta.
Wszystkie, miłość tak naprawdę, to ból i wszystkie osoby, które zawsze, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydawało, które...
Spotykałaś na swojej
drodze? Nie, mi bardziej chodzi o to, że... ci, którzy się tak naprawdę, którzy bardzo chcieli tej miłości i ją niby mieli, czuli najmniej. Nie wiem, jakoś tak, ale to mi się zmieniło.
Dlatego, że się za bardzo na tym skupiasz i też mi się wydaje...
I za bardzo chcesz.
Tak, że im bardziej chcesz.
Nie, ja miałam
miłość,
tak, że miałam po prostu, wiecie, moje serduszko zostało złamane, byłam taka biedna i dlatego.
No ale bo pierwsza miłość zawsze jest taka...
Tak,
wiesz,
ale co ja chciałam, no i dużo mnie nauczyła, a teraz tak nie mam. Ja teraz, znaczy oczywiście nie mam nikogo, ale co ja chciałam powiedzieć, ale mam tak, że ja wiem...
Nie masz?
Nie. Ja nie mam.
Ja nie wiem.
Nie, patrzyłem na nią, bo zazwyczaj wiesz, jak to.
Nie do końca.
Ja nie wiem nic.
Nie wiedziałaś, z kim przyjechać na nagranie, więc nie wiem, czy tak nie masz.
Przyjaciół mi miał. Ale ten, ale nie, no gdzie ja w ogóle do miłości? Ja kocham siebie i mi starczy. Ale to było tak, że no, że ja wiem, że po prostu jak mu kogoś znalazł, na pewno kiedyś kogoś znajdę, tak naprawdę, tak jest prawda, to ja wiem, że się oddam w 100% i kogoś pokocham w 100%. No i mam nadzieję, że taką samą osobę znajdę, no bo teraz w tych czasach to trochę ciężko.
To prawda.
No bo nie ma co się oszukiwać. Tak naprawdę na porządku dziennym są rozwody, rozstania, zdrady.
No nie będzie lepiej, nie?
I teraz czujesz się w 100%, w sensie, czujesz się kobietom w czele chłopaka, dobrze mówię, i podobają ci się chłopacy, czy też... Dziewczyny.
Skomplikowałeś pytanie, nie. Ale jakby finał był.
Ja też nie wiem, nie miałam laga mózgu. Nie, ja jestem w 100% heteroseksualna.
Okej.
Okay. No.
Tak. Właśnie chciałem. Aczkolwiek chciałem nawiązać do deklaracji Julii, która swego czasu mówiła, i to może zrobimy mały update, że ty jesteś biseksualna znowuż.
Tak, i Judyta też, więc nie rozumiem, dlaczego. Wiele razy miałam jakieś wywiady i tak dalej, i wiecie, i na przykład ja potem się dowiaduję tego, że ktoś mi pisze, że ty jesteś lesbijką. Ja mówię, słucham, mówię, przecież ja mam do wysłania, na przykład ktoś zapomniał wysłać mi do autoryzacji, albo nie wiem, no po prostu nie wiedział, to wpisał tak, no bo skoro jestem z Judytą, no to jest oczywiste, że jestem z Judytą i koniec.
Ty jesteś lesbijką, tak?
Tak, i chcę wam powiedzieć, że w związku z tym właśnie ja miałam, nie, jakby nie,
nie
czytam,
nie, ja wszystkie
tak
zadane.
Nie widzę, ale ja miałam stany lękowe ogólnie i nie mówiłam o tym za bardzo nigdy. to był moment, kiedy miałam właśnie, byłam z tą dziewczyną, potem byłam z chłopakiem, potem miałam znowu dziewczynę i potem miałam chłopaka i potem do tej dziewczyny znowu wracałam i jakby między nami była dość toksyczna relacja, dlatego że też byłyśmy daleko i jednak obie się kochałyśmy, ale byłyśmy daleko i to było wszystko trudne, jeszcze rodzice nie chcieli, ani moi, ani jej to w ogóle nie wiedzieli i wiecie, ja na przykład miałam tak, że ja się budziłam w nocy, że śpię i budzę się i tak i nie mogłam wziąć oddechu w ogóle i któregoś razu po prostu już nie wytrzymałam i zadzwoniłam właśnie do babci, ale to do mamy, mojej mamy, no i ona zabrała mnie do szpitala właśnie, gdzie do psychiatry, ale on był też seksuologiem i to był jej, no że tak powiem, doktor, do którego ona też chodziła, no bo ona też miała jakieś tam problemy, no powiedzmy, że z alkoholem, o, dawno temu, zanim jeszcze się urodziłam, no więc jakby, no tam do niego chodziła i się leczyła. No i pojechałam do tego lekarza razem z babcią, no i wiecie, ja już tam jestem w środku. No jeszcze nie wyszłam, bo czy kolejka była, no i widzę, że jest jakaś dziewczynka w ogóle młodsza ode mnie, 11 lat, i ona z mamą się szarpie na korytarzu, że co ona ją do tego wariatkowa zabrała i w ogóle. I ja tak sobie patrzę, mówię tak, babcia, idziemy stąd, mówię, bo jak tutaj się dzieją takie rzeczy, mówię, ja nie chcę, mówię, z nikim rozmawiać, mówię, przecież ja jestem zdrowa, mi się nic nie dzieje i mówię, ja chcę stąd iść. Ale ona mówi, wejdziesz sama, nie wejdę z tobą, sobie pogadasz, no zobaczysz, co będzie. Mówię, no dobra, no i moja kolej jest, ja wchodzę do tego lekarza, on mówi, że proszę, wiecie, taki wysoki, postawny, no bo nie wstał, ale taki był duży, ciemne włosy, ciemne brwi, tak trochę ciebie przypominał, tylko że był bardziej ciemny.
Dorabiasz jako seksuolog?
Ty.
Nie, był przystojny bardzo, ale to mniejsza.
Daj numer.
No dam ci, spokojnie. I takie duże oczy i wiecie, i on tam coś wypisywał, jakieś dokumenty, powiedział, że zaraz porozmawiamy. No i ja mówię, no dobra, no to wiecie, ja już siedzę i tak myślę w głowie, co ja mam powiedzieć. No i nagle on do mnie mówi, no dobrze, no to co panią do mnie sprowadza? I ja chciałam coś powiedzieć i nie mogłam i zaczęłam tak wyjść, że chyba przez 15 minut wyłam, a on tylko siedział i się na mnie patrzył i nie robił żadnych gwałtownych ruchów, tylko podawał mi chusteczki. No wow. Że wiecie, że to było takie dla mnie irracjonalne, że w ogóle ja siedzę i wyję i mogę iść do babci, czy nie? Ale w sumie chciałam już powiedzieć, co się dzieje. No i powiedziałam o wszystkim, że lubię dziewczyny i chłopaków, że po prostu mój tata tego nie do końca akceptuje i że jest mi trudno, bo ja chcę go zadowolić, a z drugiej strony też chcę być szczęśliwa i jak mam to zrobić i w ogóle ja mu wszystko mu powiedziałam, a on mówi, a jaki masz kolor oczu? Ja mówię, niebieski, a on, a chciałabyś mieć brązowy? Ja mówię, no nie wiem, no może, a on mówi, no ale masz niebieski. Ja mówię, no to lubisz chłopaków i dziewczyny. Ja mówię, no tak, no to tak samo jak masz niebieskie oczy. I wiesz, i on mi to powiedział
nie
tak,
zmiany, nie?
Że nie masz wpływu na to.
Tak, no. Że normalnie, że on mi to tak wytłumaczył, że wiesz, nagle ja jakby to wszystko wiedziałam i nagle tak jakby, jakby taka ściana we mnie uderzyła. Ja mówię, ty chłop ma rację, nie? W ogóle, że to było trudne, że ja sama też nie mogłam, wiecie, ja oczekiwałam, żeby zaakceptował mnie tata, a ja sama nie mogłam zaakceptować siebie, że on mnie nie akceptuje, więc jakby to było takie błędne koło, więc ja musiałam najpierw sama poczuć się dobrze ze sobą, z tym, że lubię dziewczyny też i dopiero wtedy mogłabym z nim rozmawiać.
A co mówi RuPaul na końcówce każdego odcinka RuPaul Drag Race?
Poczekajcie, on mówi tak.
How can you love somebody if you do not love yourself?
Tak.
Też.
Też, a później mówi
Sasayaway.
Tak. A nie o to nam chodziło. Przepiękna historia, Mateo się w ogóle rozproszył, biegał po apartamencie.
A co do tej miłości, to właśnie tak jak teraz im powiedziałeś, że osobie, no to trzeba pokochać siebie, żeby oddać komuś tą miłość.
Tak.
Bajera.
Trochę inspiracji jeszcze chciałem w takim razie, bo Adriana powiedziała, że dostajesz dużo takich informacji, prawda? Tam piszą do ciebie młodzi ludzie na social media, ale wiem, że do Julii też sporo osób się odzywa. I co ciekawe, bo to jest najbardziej fascynujące, mam wrażenie, w tej całej historii, bo wy obie jesteście z nie największych miejscowości, to jest pod Kutna.
Tak,
to już ustaliliśmy.
Tak, z takiego zadupia małego.
No więc także zadupia małego spotku. A ty z Rogoźna?
Roguźna. Obok Widawy.
Okej, okay. No to jest mała miejscowość ewidentnie, nie znamy wieś.
No ja też mam wieś.
I w jednym z wywiadów powiedziałaś, że po tym twoim publicznym coming outcie, czyli jakby no, przy okazji top model, nagle zaczęli do ciebie pisać ludzie, którzy są z twoich okolic i przyznawać się, albo w ogóle zaczęli robić coming outy w okolicy i nagle się okazało, że w waszej wsi nie tylko ty lubisz a przedstawicieli tak tej samej płci.
Tak, że wiecie, jak już jedna czarna owca się pokaże, to potem już...
Ale i w ogóle zazwyczaj to jest tak, jak moja babcia tak zawsze mówiła, że tu to mała miejscowość, tu nic, a zazwyczaj w takich innych moich miejscowościach jest bardzo dużo takich osób.
Tak,
no. Myślę, że wszędzie jest dużo, tylko nie wszędzie jest okazja do tego, żeby jakby zrobić coming out. Myślę, że wiesz, to są takie zagłębia, nie?
Że w ogóle jak się najgorsze jest to, że nieraz ludzie całe życie potrafią przeżyć, nie tak jak... Są.
W sensie, że nie akceptując. Siebie,
no,
że...
nie akceptując. Albo wiesz, akceptując, tylko po prostu nie.
Nie wychodząc z tym do świata,
tak.
Nie?
I muszą tak jakby, wiecie,
albo męczyć. Nawet nigdy nie spróbowali, że na przykład wychodzą za mąż kobiety, które na przykład nie kochają mężczyzn, ale tak naprawdę, no wiecie, no to nie jest problem, żeby mężczyzna zapłodnił kobietę i nagle tworzą szczęśliwą rodzinę, ona całe życie udaje gospodynię i tak dalej, a tak naprawdę totalnie może nie czuć do niego miłości. Miłości takiej, tylko prawdziwej. Na przykład to może być miłość przyjacielska, a tak naprawdę może... No dobra, ale wracając do tego, zadałeś pytanie.
Tak,
tak, dużo osób się po Top Model wyautowało z mojego brata klasy, z mojej ulicy. Tak naprawdę nie ma ulicy, bo są tylko numery domów, ale że jakby jest ulica i na końcu w domu mieszka taka dziewczyna, która też się wyautowała i ogólnie sporo osób się wyautowało i to już nie było takie omg, co się dzieje i że to jest nienormalne, tylko ludzie jakby przyzwyczaili się do tego. Wydaje mi się, że było tak trąbione o tym Top Model i tak dalej, i tak dalej. Ale do mnie pisało bardzo dużo mam.
O.
Na Instagramie. Nie tyle same osoby też, ale to już takie osoby, które jakby to przeżyły to, co chciały przeżyć i w sensie to, ten emocjonalny taką burzę w głowie, wiecie o co chodzi, że no ty nie wiesz, co chcesz, nie wiesz, kim jesteś i tak dalej, to te, które już wiedzą i wiedzą, że są LGBT, bez znaczenia, która literka, no to oni pisali bezpośrednio, a te, które jeszcze są niepewne i szukają siebie w tym całym bałaganie, który nie jest łatwy, jest totalnie labiryntem w naszej Polsce, no to mamy do mnie pisały, że dziękuję ci, że to zrobiłaś, że to powiedziałaś, że tak mówisz o tej miłości, że tak mówisz o takich osobach, że dzięki temu, no, że jej syn tam chciał się powiesić, nie? I że ona mu powiedziała, pokazała i on zmienił w ogóle ten, no to wiecie, jak ja sobie myślę o tym, że ktoś chciał się rzucić na linę, a dzięki temu, co ja powiedziałam, to ktoś już nie chce się rzucić na linę, no to wiecie, to dla mnie to już w ogóle jest zwycięstwo.
Misja trochę, nie? Przy okazji. Ale umówmy się, jakby super, że piszą do ciebie tacy młodzi ludzie, młodzi najczęściej mamy, nie? Bo ta świadomość rodziców jest mega ważna, ale też kurde sobie myślę, że w wielu przypadkach się to nie udało, nie? Ludzie nie trafili ani na takich idoli, albo na takie wzory jak wy, ale też nie mieli otwartych rodziców. Znam kilka przypadków osób, którzy zostali wyrzuceni z domów za to, bo są gejami albo lesbijkami. Znam też kilka niestety takich przypadków, gdzie targnęli się na własne życie, bo niestety nie mieli przyjaznego środowiska wokół siebie i nie mieli też pola ucieczki chociażby albo bufora bezpieczeństwa, więc pamiętajmy o tym, że super się słucha waszych historii i myślę, że są dla nas dużą otuchą i pocieszeniem, ale no nie każdy ma to szczęście. Także mam nadzieję, że jeśli przy okazji tego podcastu ktoś postanowi generalnie poszukać jakiejś pomocy, to pamiętajcie, że organizacji na to otwartych jest całkiem sporo. Jedną z nich jest KPH, które cię doceniło w zeszłym roku. Dostałaś pierwszą w historii nagrodę w kategorii, uwaga, już szukam, zaangażowanie społeczne. 2022.
Byłam, widziałam.
No właśnie, jakby wyśmienite grono innych zwycięzców, bo tam był z tego, co widziałem, Kuczej, tam była Ania Grodzka, tam był Krzysztof Śmiszek i Piotr Jacoń. Wielka, wielka historia. Myślę, że Piotrka też powinniśmy zaprosić, bo to jest przepiękny case.
Zaprosimy.
Piotrze, to już jakby od razu zaproszenie do ciebie. Za co cię doceniono i od razu chciałem zapytać o to, czy masz dalej jakieś aktywistyczne plany, bo skądinąd tak ciebie przedstawię w internecie, czyli modelka, ale też aktywistka.
No, ja powiem tak, że ja nigdy nie odmówię żadnego udziału w projekcie społecznym, że czy przyszło do mnie Stonewell, czy przychodziło do mnie kilka razy KPH, czy przychodzą do mnie inne marki, które też promują bycie LGBT. Ja to robię totalnie za darmo i ja chcę o tym mówić. Zresztą wydaje mi się, że to, że ja też pokazuję nasze życie z Judytą, to też jest takie normalizowanie tego.
Za to się doceniono, prawda?
Normalizowanie. I że wiecie, że to nie trzeba zrobić kampanii, bo nie każdy chce oglądać kampanię, nie każdy w nie klika, a jak wiecie, przeglądają sobie tam Insta i tak dalej, no to jak widzą dwie dziewczyny, no to widzą raz dwie dziewczyny, drugi raz dwie dziewczyny, trzeci raz, no to wiecie, za którymś razem to już stanie się takie, Dwie dziewczyny, no jakby...
Niech im będzie.
Tak, że już trochę bardziej normalne, ale...
Ale się nie afiszowały.
Ale tak myślałam właśnie, nawet przed podcastem gadałam z Adą i pomyślałyśmy, że może mogłybyśmy zrobić jakąś taką akcję, żeby zrobić jakieś warsztaty po prostu. Nie wiemy, ile ludzi byłoby chętnych i tak dalej.
Ale myślę, że sporo.
Myślę, że może zawsze ankietę na Insta wrzucić i zobaczyć.
Albo też anonimą cośkolwiek. Co tak jakby po prostu, tak. Żeby...
No bo wiecie, no bo... wydaje mi się, że łatwiej byłoby im się chyba też otworzyć może przed nami, gdzie my już też gadamy o tym i jakby mamy pojęcie i oni też wiedzą, co my wiemy i co mówimy, niż nieraz się idzie do lekarza czy do psychologa i wiecie, i trzeba mu to wszystko opowiadać, a nie wiadomo, czy ten chłopik, czy ta baba jest z tego tytułu wyedukowana i tak dalej. Tak. Nie?
A wy macie po prostu doświadczenie.
Tak. No.
A nie zawsze lekarz ma po prostu doświadczenie, tylko słucha.
Ciekawe, czy mieli praktykę, kurde.
Muszę trafić na dobrych. My tu mieliśmy kilka odcinków wstecz Andrzeja Grzeżewskiego. Bardzo fajna rozmowa właśnie o seksie, nie? Więc jakby takich specjalistów wam życzymy. Wiem skądinąd, Adrianna, że ty się do tej pory niespecjalnie angażowałaś w jakieś akcje społeczne i nie jesteś związana z żadną organizacją, ale może to jest pomysł na to, żeby gdzieś tam przeżyć tę swoją historię i wiedzę i pokazywać, że można się z tym dobrze w życiu ułożyć.
No to na pewno, ale...
Słuchaj, ja cię mogę z Cecilią na kawę mówić.
No? Dobra, Majera. Ale no to prawda, że jak przynajmniej do tej pory faktycznie jakoś nie... Ani się, znaczy nie to, że się nie angażowałam, ale nawet jakoś...
Nie, no nie jesteś jakby związana, tak? Jakby z żadną organizacją.
No, a nawet właśnie zainteresowałaś mnie samym tym z tego KPH, jak tą ulotkę miałaś. To tak, w ogóle siedziałam i sobie tak myślałam, że mówię, kurde, muszę
przeczytam.
Poczytać o różnych organizacjach. No.
A na parady chodzicie, czy w co?
Ja nie byłam ani razu.
A, wow.
Ja w tym roku, co miniony, była, 2022. Miałam iść, ale wiecie, co się wydarzyło? Nawet miałam strój i wszystko i tak dalej, no i Judyta poszła sama. A ja leżałam, bo mi wyszedł węzeł chłonny na pachwinie i ja nie mogłam chodzić, bo mnie bolało i po prostu dwa dni później miałam pokaz i jeżeli ja bym to, wiecie, przeciążyła, to mogłabym trafić do szpitala, no bo węzeł chłonny na pachwinie jeszcze tutaj na dole, no to nie jest dobra sprawa. I ja po prostu cały dzień leżałam i płakałam, że ja nie mogę tam być.
Zdrowie na pierwszym miejscu.
Tylko wysyłała filmiki, zdjęcia, patrz jak jest fajnie.
No pamiętajmy też, że tych parad się narobiło teraz.
A ty nie otworzysz drzwi.
Nie, no otworzyłam jej. Przyszła taka trochę wstawiona, nie powiem, że nie. Ale była taka, wiecie, taka potulna, Nysiulka, moja kochana, już przyszłam do ciebie, żebyś tutaj nie siedziała sama. Ja mówię, no ta, widzę już po tobie, co zgrane.
Skoro jest tyle miłości w takim razie, a my już pewnie powoli do brzegu, to chciałem zapytać, czy to prawda, bo tak donoszą niektóre serwisy plotkarskie, że wzięłyście ślub. Bo zaręczyny już były i były to głośne.
Zaręczyny były aż dwie.
Ja byłam
siatkową. To ja wam
powiem.
Dawaj, to dawaj.
Tak, to był ślub.
Roku.
Koniec.
Ale no, to nie był oficjalny taki, wiecie, oficjalny to jeszcze przyjdzie pora, ale to
próba.
To był wstępny, to była próba, była bajera, bo była biba.
Ty malowałaś, bo zapomnieliśmy powiedzieć, że jesteś jakby makijażystką z zawodu.
Sukienkę zapinała.
Sukienkę zapinałam w takich paznokciach, także było bardzo fajnie. I no to było w ogóle cudowne, bo to były takie wasze pierwsze emocje zapoczątkowujące to, co będzie kiedyś.
Tak.
Miejmy nadzieję.
To jest smaczek, nie?
Tak, tak.
Bardziej, że wiecie, ile ludzi...
Przekąska.
Bo wiecie, bo to jest tak, że to było w tym klubie La Pause, nie wiem, jaka to jest ulica.
Przy, ojej, nie Grzybowskiej, tylko...
Świętokrzyska i coś tam.
No, Mazowiecka.
I jak wychodzicie, to tutaj jest TVP, nie? No i słuchajcie, my sobie stoimy tutaj i nagrywamy TikToka. I po prostu podchodzą do nas w ogóle ludzie, o Jezu, dziewczyny i w ogóle chłopaki, dziewczyny i sebiksy takie i nie, i o dziewczyny jakby pięknie wyglądacie, chodźcie sobie zrobimy zdjęcie, chodźcie sobie, i wszyscy chcieli, nie pozwolili nam nagrać do końca tego TikToka, bo cały czas ktoś podchodził i mówi, o Jezu, dziewczyny, jak wy pięknie wyglądacie, Boże, w ogóle każdy się zachwycał, no i jak szłyśmy do klubu, to w ogóle inne kluby nam otwierały drzwi, żebyśmy tam weszły, nie, żebyśmy, nie wiem, show jakieś zrobiły.
Poprawimy.
I jakoś tam...
Będą.
Tak,
będą.
No i właśnie będą niedługo poprawiny, także serdecznie zapraszamy, bo 10 lutego będą poprawiny. Ale wiecie, co, o co chodziło? Chodziło o to, żeby pokazać jakby też tym ludziom, że...
Normalna sprawa.
Tak, że to jest normalna sprawa. W ogóle tyle ludzi do nas podchodziło, gratulowali. W ogóle też było tam bardzo dużo osób zagranicznych i w ogóle w języku angielskim nam gratulują ludzie. No wiesz, nie chcę mi się tłumaczyć, że to jest po prostu impreza tematyczna, ale po prostu wzięłyśmy to całkiem na poważnie, bo kupiłyśmy sobie te suknie ślubne i zadbałyśmy o każdy szczegół.
Czyli to nie są suknie ślubne od Dawida Wolińskiego, który obiecał, że wam je na okoliczność ślubu zaprojektuje.
On powiedział, że to na prawdziwy ślub, a na ten to wiesz, na ten to kupiłyśmy na Oligisie, dlatego ja też polecam każdej kobiecie, która chce sobie wziąć ślub i jakby wizja sukienki od 14 do 30 koła jest bezsensowną wizją, bo ubierasz tylko tą sukienkę tylko raz. No. A na OLX-ie my kupiłyśmy jedną za 200 zł, drugą za 300 zł, a te panie też wydały na tą masę kasy, więc sukienki w ogóle bez żadnego zadrapania, bez niczego, przecież one były jak łza, nie? Jak nowe.
Albo jak Sarah Jessica Parker, po prostu na wyprzedaży, kostiumik biały i do stanu, urzędu stanu cywilnego. To na to konto, ode mnie już ostatnie. Ślub w Holandii czy w Las Vegas?
Las Vegas.
Las Vegas?
Las Vegas.
Wiecie, jaki by był mój wymarzony? Dzień na jakimś klifie pięknym.
Ej, nie, nie gadaj.
I nie chodzi o centrum handlowe.
Nie, a wiecie co, tak sobie myślałam, że Las Vegas, dlatego że tam można niby pojechać i wziąć ślub, wcale to nie jest prawda, to jest wszystko pic na wodę i trąbka, wiecie.
A ja po prostu Las Vegas bym lubię.
Ale z tego, co ja się dowiedziałam, to tam podobno jest tylko jedna taka ulica, a dalej tam nic nie ma. W sumie no od razu jedziesz i jest pustynia i w sumie pustynia. Chyba, że potem od razu jechać dalej.
No i w ogóle jeszcze ta słynna ulica ma niedługo się zmienić, bo te palmy mają coś tam wyginąć.
No widzisz, no właśnie, bo się klimat ociepla i koniec nie będzie.
Czyli najpierw Azja, potem Las Vegas.
Więc wydaje mi się, że słuchaj, ta Holandia wcale nie jest źle, bo oni mają morze, a jak ja tam, jakby raz pojechałyśmy z Edytą nad morze, to rozumiesz, że tam konie sobie biegały, kurde, po plaży?
Mamy podcast na przykład, zrobił geograficzny. National Geographic zapraszamy do współpracy.
Sesja ślubna na konie.
No.
Dziewczyny, kończymy?
Tak.
No. Ale nie, bo nowy zwyczaj od dzisiejszego odcinka, nie wiem, czy pamiętasz. Jak? Nowy zwyczaj od dzisiaj, nowa wstawka, nowy segment. Pytania gości do prowadzących.
Ocie panie!
Macie prawo nam zadać.
To on to sprowadził.
Tak.
Ja nie wiem skąd, ale...
My możemy to wyciąć, pamiętajcie.
Dobra, jest pierwsza.
Dawaj.
Do prowadzących w sumie, ale to ja mam tak stricte w sumie trochę do ciebie.
No, trochę do ciebie.
Dlatego, że ja bym chciała wiedzieć, skąd ty brałeś inspirację na to, żeby właśnie nagrywać te wszystkie swoje reelsy, bo ja jestem fanką, przepraszam.
Zajebiste są.
Ale naprawdę ja uwielbiam.
Tak, ale rozumiem pytanie, podpisuję się.
Inspiracja przyszła z tym, że ja zawsze miałem te gry słów, nie? Nawet teraz jak parę słucharów walnąłem, no to jest takie moje poczucie humoru na co dzień. I
bardzo fajnie.
I te klasyczne przepisy zawsze mnie nudziły, plus chciałem pokazać bardziej siebie w tych przepisów, czyli nie tylko rozmowa, dodajcie, nie wiem, cukier do tego, mieszajcie.
Dołożyć trochę osobowości.
Tak, nie? Chciałem pokazać w pełni moją osobowość w przygotowaniu i przy tym jakby, nie wiem, nawet gdyby znajomy był obok mnie, ja bym gotował, no to bym też cały czas non-stop żartował. Bo to ma być po prostu przyjemnie i
zabawnie.
To tak jak ja z całym życiem. No.
I potem od razu wszyscy jak jedzą, to się śmieją.
A macie swoje ulubione z reelsów Mateo? Macie swoje ulubione hasełko z reelsów?
Ja miałam, czekaj.
Pechowe piskle i nielegalny proszek oczywiście. To ma ulubione.
Klasyki. To pomysł może na książkę kucharską, nie? Pechowe
też
piskle.
Też będzie. Ale no. Pod to. Będzie książka, dobra. Będzie e-book.
To pogadamy nam przy innym odcinku. Adriana?
Jezus, ja nie wiem. Dobra, to...
Ja bym mogła ci podpowiedzieć na ucho?
Ale będę słyszeć...
Trudne zadanie.
Ja dodam takie... Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to skoro już mamy dzisiaj... dzisiaj taki temat, jaki mamy, no to jakie wy jesteście orientacji? Jak to u was wygląda?
Jestem hetero.
Ja nie zdradzam swojej na antenie. Ale
pogadamy. Nie, to się mówi teraz fake ass bitch.
Pogadamy po.
Dobra, ale to ja mam pytanie w takim razie takie, jak wy się poznaliście?
O, piękna historia.
No to ty, tak. No to było w Pałacu Kultury. Targi, nie pamiętam czegoś. Ja...
Ładnych rzeczy, jakieś takie, tak.
No ubrania, nie, czy były ładne.
Vintage.
Dużej było.
I jeden z moich przyjacieli, z którym byłem w mojej edycji Masterchefa, to tam się zaprzyjaźniliśmy, to też wystawiał coś ze swoje ubrania. I wtedy zapoznałem Oskara i ty nie pamiętam, czy jego znasz, czy kogoś...
Tak, to się śmiesznie zdarzyło, bo właśnie koleś z tej samej edycji Masterchefa który wygrał Masterchefa, czyli...
Tak, Zielonka, Mateusz. Zielonka, pozdrawiamy. Ciao, bello.
Tego samego dnia był u mnie na wywiadzie i zaprosił mnie, czy dnia poprzedniego, i zaprosił mnie na targi, a ty też padłeś na te targi. Przybyliśmy tak. Piątkę, moja podówczas współlokatorka była tobą przezachwycona. Ja umiarkowanie, ale to się później zmieniło. No a potem pracowaliśmy razem. Mateo pisał dla mnie przepiękne felietony do magazynu, który prowadziłem.
Tak. Ty pisałeś felietony?
A ile się znacie?
Po polsku?
Były przeredagowane jeszcze.
Tak. A długo się znacie ogólnie, czy nie?
Ojej, no 5, 6, 7?
No, ja jestem w Polsce 5, czyli tak 4,5 może. Okay. I to był wtedy, w ten dzień, kiedy się poznaliśmy, to był drugi raz w życiu.
Kiedy byłeś w Warszawie?
Nie, drugi raz w Polsce, gdy się zatrułem jedzenia.
Co ty gadasz?
Ja myślałem, że kolejny... Ja mu nie gotowałem, żeby była jasne.
Zjadłem coś tam w Pałacu Kultury, kolejne trzy dni ja myślałem, że umieram. To już było koniec mój. I tym myślę, że możemy kończyć dzisiejszą rozmowę. Tak. Przemiła, dziękuję. Kolorowa.
Kichnę.
To kichni.
Na finał.
A, byśmy mieli. Ja kicham jak słonica jakaś. Prawda, jak ja kicham, to wszyscy uciekają.
Trąba taka.
Dobra.
A trąba po włosku to znaczy i instrument, i bzykanie.
Dziękujemy.
Czyli jak się mówi?
Trąba. Trombare to jest też czasownik.
Okay. Trombary?
Trombare.
Tak, bardzo dobrze.
Ja za Włoszka.
No. I teraz, moi drodzy. Właśnie. My jeszcze widzimy w kolejny odcinek. Nie wiemy, kto będzie, ale na pewno ktoś będzie.
Oto to.
Ciao.
Do zobaczenia.
Bardzo.
Ciao.
Ciao.
Buziaczki.